Jeżeli ktoś nie wierzy, że Bóg jest naprawdę dobry, no to jak ma wierzyć, że chce dobra, nie? Dla ciebie i dla mnie. Więc sam taki problem wynika z tego fałszywego obrazu Boga. Ale też, bo nauczanie o prawdziwych czy fałszywych obrazach Boga, to jest całkiem świeża rzecz w Kościele. Ostatnie 10 czy 15 lat. Taka moda jest teraz w ogóle. Ale nie od 10 i nie od 15 lat naucza się o de facto obrazach Boga tu na ziemi, czyli o świętych. Znaczy, zawsze jak jakaś prawda się gdzieś pojawia, no przypomnijcie sobie swoją katechezę. Jest dwóch takich zawodników, którzy prawie zawsze się pojawiają gdzieś w procesie edukacyjnym. Święty Franciszek z Asyżu i Hiob. Hiob, bo się Biblię rozważa, no to nie wiem, ale nie wiem dlaczego akurat rozważając Biblię koniecznie trzeba tego Hioba wyciągać. A święty Franciszek miał później kwiatki świętego Franciszka i tak dalej. Ja niezwykle sobie cenię postać Hioba świętego, postać świętego Franciszka też. Nie aż tak bardzo, ale naprawdę. Ale to, jak mnie ci święci byli podani, jak widzę, jak są nadal podawani młodym, to jest skandal. A też i wiele innych przykładów, które słyszymy z ambony, czy one nas nie utwierdzają, niby dobro mają na myśli, ale czy one nas nie utwierdzają w fałszywym obrazie Boga? No bo co, na przykład, żebyśmy do konkretu zeszli. Co mi mówi na temat Boga to, że święty Franciszek dla niego powiedział ojcu, że dziękuję ci bardzo i stał goły na rynku. No i teraz mówią, że o, święci wiedzieli, jak należy do Boga podchodzić. No ale kto z nas, jak jest poważny, się rozbierze do naga i będzie stał na rynku? Nie wiem, bo wy tak patrzycie na mnie, jakby, a to macie zamiar? No ostatnio z licealistkami rozmawiałem, nie? I mówią, że proszę ojca, nie mogliby coś o świętym Ignacym powiedzieć w tej szkole? No bo my jesteśmy 3 wierzące w klasie, reszta się z nas śmieje, że mamy takich głupków świętych. Z przepiórkami gdzieś latał, goły stał, wróble gonił po dachu. Mówi, no jedyne... No i rozumiem, no i taka jest wizja, nie? Hiob, to końca historii jeszcze nie słyszałem, żeby na języku polskim, żeby ktoś przerabiał. Jeżeli są tu jacyś poloniści, bardzo szanuję waszą pracę, ale powiedzcie szczerze, z ręką na sercu, czyście przerabiali historię Hioba absolutnie do końca i tyle samo czasu poświęciliście na koniec tej historii, co na początek. No ale jeżeli się przerobi tylko początek, no to co z tego wynika? Że Bóg, nie wiadomo, czy grał w karty, czy co z tym szatanem, w każdym razie się założyli... Nie, w ramach tego zakładu szatan coś robił tam Hiobowi. Jakby Hiob, jakby człowiek był jakąś kartą przetargową między Bogiem a diabłem. I teraz powiedzcie mi, ile w Kościele słyszeliście nauczania opartego na piśmie na temat dobrobytu, dobrobytu emocjonalnego, dobrobytu w sensie posiadania zdrowych więzi z innymi ludźmi, pełnych miłości, dobrobytu materialnego, dobrobytu intelektualnego, ile o tym słyszymy? A ile słyszymy zachęt i opowieści o tym, że ubóstwo dobrowolne jest dobre? Pewien obraz, z którym się zderzamy i niewiele możemy zrobić. Że świętość to jest jak na przykład ktoś cierpi przez 5 lat, dusi się, bo ma gruźlicę i się cieszy z tego. No nie słyszeliście takich opowieści o świętych? I teraz sorry, i teraz weź wyjdź z ewangelizacją do dzieciaków i powiedz im, oddaj swoje życie Jezusowi, wyznaj, że jest Panem, nie? Oni od razu, ja mu powiem, że jest Panem, a on mi urwie nogę. Bo on się cieszy z tego, że się cierpi. A jeszcze byłoby pół biedy, że się Bóg cieszy z tego, że ty cierpisz, ale ty się masz cieszyć. Rozumiesz? Urwie ci nogę, a ty na tej jednej la, 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 dzięki ci Panie. W czym jest problem? Ja się nie śmieję ze świętych. Przeciwnie, jestem wściekły, że z tych cudownych ludzi robi się takie pośmiewisko. Dlaczego? No bo to wszystko jest zupełnie nie po kolei. O to mi chodzi, rozumiecie? Że pokazywanie świętych jakby jako kwintesencji, esencji samej Ewangelii, to jest dokładnie takie nieporozumienie. To jest tak, jakby... Wyobraźcie sobie, no, że ja jestem teraz polonistą, tak? Wchodzę do zerówki. No to tam nie polonista, no ale jakiś taki chłop, co uczy dzieci czytać. Okej? Okay? Wchodzę i są dzieci, 6 lat, każdy ciekawe, lala, dobrze? I ja teraz patrzę, mam elementarz a la Makota. Nie, no, przecież nie będę was z tego uczył. Odkładam, mówię, dzieci. A zatem, Rozdaję wam egzemplarze Szewców Witkacego i czytamy, strona 17. Wyemancypowana kokieteria, dewot XIX wieku wzbudza we mnie iście metafizyczny wstrząs. Już widzę, jak te dzieci po prostu polubią czytanie. Bo to jest to samo. Rozumiecie, do czego zmierzam? Zaczynamy od końca. Chcemy wejść na drogę rozwoju i od razu, czyli dajemy komuś rękawicę, on nawet nie wie, jak to założyć i, mówi, i pokazujemy mu Bruce Lee i mówimy, rób tak. No gdzie, jak? On nawet nie zauważył, gdzie był ruch jakiś. Stephen Covey, znów nie pamiętam tam, w której książce, opowiadał, jak sam pojął, o co chodzi w tym prowadzeniu człowieka, w tym wypadku swojej córki, ku doskonałości moralnej, etycznej i tak dalej. Jak mówi, że kiedy miała trzy latka, zorganizowali z żoną dla niej pierwsze przyjęcie urodzinowe. No i tam, czyli inne dzieci przyszły, tam klauna wynajęli, no wiecie, jak to w Stanach Zjednoczonych. Rodzice się tam zajęli sobą, ten klaun i tam parę osób, opiekunów się zajmowało dziećmi. No ale nagle jakiś tam straszliwy, jakiś taki raban powstał, że ci rodzice zostali wezwani. Okazało się, że córka Stevena siedzi okrakiem, ale tam okrakiem, ale rozumiecie, tutaj po prostu czyste kung fu panda, okej? I broni swoich zabawek, prezent, nawet niektórych jeszcze nieotwartych, które dostała na te urodziny. A inne dzieci tam, jedno tam stoi przy ścianie, bo się chciało pobawić, drugie jest gotowe do walki, trzecie do tego, żeby coś tam przechachmęcić niedostrzeżone. A ta, okej? I teraz on mówi, że wszedł, ale już jego żona tam zdążyła do, jak to żony, ona przed nim zdążyła dotrzeć i widzi, że ona tłumaczy tej małej, no właśnie, no, typowo chrześcijańskie, bardzo dobre nauczanie, prawda? Mówi, ale słuchaj mała, musisz się dzielić z innymi, bo to nie jest ładnie, że ty wszystko chcesz mieć dla siebie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i on mówi, że tak zobaczył to i stwierdził, że no pewnie, co miałaby innego powiedzieć, nie? Ale zanim doszedł do nich, mówi, że oświeciło go. Mówi, ale moment, dzielić się można dopiero, kiedy się wie, co to znaczy mieć. To dziecko pierwszy raz w życiu coś otrzymało dla siebie. Nie, że mu się należało jedzenie, picie, troskę rodzicielską, ale coś, rzecz materialną. Wszystkie inne rzeczy miało, uważało to za oczywiste. Bo rodzice kupowali te inne zabawki. A tu nagle otrzymało prezenty, które ona sama mogła rozpakować. Rozumiecie? Dopiero była na etapie uczenia się posiadania. A już od niej niektórzy zaczęli wymagać, żeby się dzieliła. Kowi mówi, o nie. Najpierw naucz się dobrze posiadać, a wtedy z radością zaczniesz dawać. Jeżeliś się jeszcze nigdy w życiu nie poczuł właścicielem, to wszystko, co dajesz w życiu, związane jest z twoim żalem za tym, co dajesz. I miał rację. Tak samo, też nie pamiętam już, w której to książce było, John Eldridge mówi o swoim synu, jak kiedyś go przyuważył, że wrócił ze szkoły, jakiś taki markotny. No i wreszcie udało mu się go podejść, popytać. Okazało się, że jakiegoś kumpla ma takiego w klasie, który jest tam chętny do mordobicia. Gdzieś tam na boisku się starli ze sobą, ten zabijaka małego popchnął, no i ten jakoś taki był, wrócił do domu. Nie bili się, ale zobaczcie, on wrócił z jakąś taką frustracją wewnętrzną. Żona, Johna też przy tym była, tylko że ta się przysłuchiwała, co też tatuś powie synkowi. Wziął małego i mówi, posłuchaj, jutro, jak przyjdziesz do szkoły, pierwsze co, zapomnij o lekcjach, zapomnij, co tam się będzie działo, idź do tego gościa, okej? Okay? Synek go tak słuchał, bo już wiedział, co mu tata powie. No, tata jako wybitny pisarz chrześcijański, co mu miał powiedzieć, nie? Ale tu się zadziwił, ponieważ tatuś powiedział, idź do tego gościa,